Jeżeli Państwo pamiętacie, więc my tak staramy się ten temat modlitwy myślnej ukazywać w takim rozwoju historycznym. Więc jako taki dalszy ciąg dzisiaj ja mam na temat modlitwy myślnej w duchowości wczesno-nowożytnej. Więc tu będzie parę wątków, które będziemy starali się podjąć. Otóż jakby takie zaczątki modlitwy myślnej zostały oczywiście wcześniej prowadzone. To się łączy ze świętym Anselmem, znaczy jako pewnej metody. Natomiast natomiast został problem usystematyzowania tej modlitwy i takie wyraźne dążenie do usystematyzowania modlitwy myślnej osiągnęło swój najwyższy wyraz w ciągu XV wieku w ruchu Devotio Moderna, w ramach którego medytacja stała się takim najważniejszym narzędziem formacji duchowej i głównym ćwiczeniem w życiu zakonnym. Przy tym ta metoda modlitwy przyjmowała coraz bardziej taką usystematyzowaną strukturę i również w tym środowisku Devotio Moderna zrodziły się w owym czasie takie metody, które jako schemat logicznie można zastosowanie do każdej osoby. To jest bardzo ciekawy ten ruch. Tutaj z tego ruchu, tak w ogóle, to też jest związane z naszą duchowością karmelitańską, dlatego że w ramach tego ruchu zrodziły się też nasze karmelitanki jako takie. Potem od Teresy zaczęły się karmelitanki bose. I o ile się nie mylę, także Karmel Świecki też zrodził się jakby w robieniach tego ruchu. Także to było bardzo takie środowisko duchowo-twórcze. I tutaj w ramach tego ruchu chcę wspomnieć o dwóch postaciach bardzo krótko, tak, na zasadzie pewnego przywołania. Pierwszy to jest Jan Wessel Gansford. Znamy datę jego śmierci 1489 w dziełku Scala Meditatoria, które zostało w tym środowisku przyjęte z takim ogromnym entuzjazmem. W tym dziełku znajdują się w formie bardzo niedoskonałej i są włączone w kontekst treści w tym dziele w sposób nieczytelny i skomplikowany, takie zasadnicze linie metody ignacjańskiej. Oczywiście do świętego na tego jeszcze daleko, ale zastosowanie zmysłów, trzy części medytacji, przygotowanie, rozwinięcie, zakończenie, ze wskazaniem licznych aktów, które powinien podjąć człowiek oddający się tej formie modlitwy. I w części centralnej medytacji przewidzianych jest wprost 16 poszczególnych aktów. Osobą, która przyjęła tę metodę Wessela, jest Jan Mumaber. Zwany także Johannesem z Brukseli. Urodzony w 1460, a zmarł w 1502 roku, był augustyninem. Więc on przejmuje tę metodę Wessela i ją zupełnie jeszcze bardziej komplikuje w swoim sławnym, kuriozalnym dziele Rosettum Exercitiorum Spiritualium, w którym modlitwa myślna osiągnie największe usystematyzowanie. Jednocześnie w tym czasie modlitwa metodyczna rozchodzi się niejako po całej Europie. I tu mam bardzo ciekawą historię, że nawet opactwo benedyktyńskie, które zasadniczo powinny kształtować swoją duchowość w oparciu o Pismo Święte czy Lectio Divina, dokonują reformy pośród siebie nie tyle przez powrót do życia liturgicznego, ile przez podjęcie właśnie praktyki metody modlitwy myślnej. I mamy tutaj dwa bardzo wymowne zjawiska, bardzo też owocne, jeśli chodzi o środowisko benedyktyńskie. Więc początek takiego zjawiska miał miejsce we Włoszech dzięki Lodovico Barbo. To jego tam historia jest dosyć, powiedzmy, bardzo ciekawa, który ostatecznie zakończył jako biskup Treviso. Natomiast chcąc dokonać reformy czy odnowy życia duchowego w tych opactwach, gdzie on był, między innymi w opactwie Santa Justyna, to właśnie on odwołuje się do modlitwy myślnej, do wprowadzenia modlitwy myślnej. Więc on jest autorem dziełka pod tytułem Modus Meditandi et Orandi. I właśnie w oparciu o to dziełko, jako opat, zaprowadzał tę metodę jako coś, co mieli podejmować benedyktyni, i dzięki temu też dokonywała się odnowa życia duchowego w tych opactwach. Następnie ten przykład zastosowania właśnie metody modlitwy myślnej jako do odnowy został przejęty przez kongregację benedyktyńską z Valladolid w Hiszpanii, do której należał Garcia Jiménez Cisneros. On był krewnym tego słynnego kardynała Francisco Jiménez'a Cisnerosa, który, jak wiemy, był bliskim współpracownikiem Izabeli Katolickiej i który stworzył podstawę do odnowy życia duchowego w Hiszpanii i też odnowił franciszkanów. A to był jego bliski krewny, który był opatem w bardzo ważnym klasztorze, jaki było Montserrat, niedaleko Barcelony, w Katalonii. I on napisał takie dziełko Ejercitatorio de la Vida Spiritual w roku 1500. I w tym dziele, oprócz pewnej metody, którą podaje, również podał tematy medytacji rozdzielone na 4 tygodnie czy na 1 miesiąc, a przy tym określa odpowiednią porę dnia, czas trwania, okoliczności zewnętrzne, modlitwę początkową, ilość punktów do rozważenia. I takie ćwiczenia podejmowali wszyscy benedyktyni z Montserratu, a także wierni świeccy, którzy przybywali do słonego sanktuarium. I w takich medytacjach mogli uczestniczyć. No i wśród pielgrzymów, który tutaj przybył pewnego dnia, 1522 roku, przybył postać niezwykła, bo święty Ignacy z Loyoli. Więc widzimy tutaj to wędrowanie tej metody myślnej ze środowiska dewocji moderna, Włochy, potem Hiszpania i tutaj jakby szukając swojej własnej tożsamości duchowej, święty Ignacy napotyka się z tą metodą, która była praktykowana w Montserracie. I jak wiemy, jeśli chodzi o metodę modlitwy myślnej, dzięki Ignacemu ona nabiera już konkretnego kształtu. Czyli ze świętym Ignacym metoda modlitwy myślnej zostaje w sposób definitywny określona i jednocześnie w pobożności chrześcijańskiej zajmuje i zachowuje wciąż miejsce dominujące. To propagowanie medytacji również w środowisku ludzi świeckich, rozumiane jako specjalne ćwiczenie duchowe z pewno określoną regulacją, stało się takim wydarzeniem, że niektórzy autorzy, wydaje się, że nie przesadzają, zauważają, że przez to dokonała się swoista rewolucja odnośnie chrześcijańskiej pobożności i stanowi również sekret tego, na czym polega współczesna pobożność. A sam święty Ignacy, który jako pierwszy zaprowadził tę metodę modlitwy jako istotny środek do formacji, dokonał również rewolucji w metodach czy formach pobożności. I on z pewnością stworzył tę metodę na nasze czasy. Jak wiemy, ta metoda dzisiaj też się cieszy bardzo dużą popularnością. Przy tym wiemy też, jest cały proces przyjęcia tej metody. Najpierw jest ta kwestia jego osobistego doświadczenia właśnie w Mancerze w oparciu o metodę praktykowaną w Monserracie, potem to praktykuje ze świeckimi i później następuje taki dosyć dla niego bolesny proces rozeznawania i przyjęcia tej metody przez Kościół. To już tam i takie inne sprawy. Więc idąc dalej, odnośnie tej metody. Więc nawet jeśli modlitwa metodyczna w życiu duchowym nie jest faktycznie wynalazkiem świętego Ignacego, to niemniej on jest bez wątpienia o wiele bardziej precyzyjny niż autorzy z XII wieku i o bardziej prostszy w swojej metodzie niż autorzy z dewocją moderna w XV wieku. Poza tym, to, co dawni pisarze przedstawiali mniej więcej w sposób abstrakcyjny jako traktaty do czytania, to on zaproponował jako konkretne ćwiczenie w praktyce i przeznaczeniu dla wszystkich. Przeto ćwiczenia się czyni, stąd także medytacje z zachowaniem pewnego porządku i idąc za określoną metodą. Niezmierzona liczba osób z pewnością przeszła przez tę ignacjańską szkołę modlitwy i przejęła zwyczaj modlitwy myślnej. Przeto dzieło św. Ignacego jest swoistym punktem dotarcia tego całego ruchu skupionego na metodzie modlitwy, który swoimi korzeniami sięga, jak wspomniałem, do okresu średniowiecza i zarazem daje początek ruchowi, który przedłuża się do naszych czasów. Więc jest takim elementem spajającym to, co było przedtem, jednocześnie wyznaczającym ruch, który, jak wiemy, trwa po dzień dzisiejszy. Ja sam ćwiczeń ignacjańskich nie odprawiałem, więc to tak nie będę tutaj się na ten temat za bardzo wypowiadał, więc może na temat tej samej metody też nie będę mówił. Ale parę słów trzeba. Więc tak, Ignacy proponuje różne metody modlitwy, dokładnie 6, w zależności od tematów, nad którymi się medytuje i rezultatów, jakie chce się osiągnąć. I także według preferencji osoby medytującej i jej dyspozycji w danym momencie. Ogólnie metoda ignacjańska polega na tym, że odwołuje się w sposób sukcesywny, zachowując pewien porządek, do wszystkich władz duszy, aby tajemnice wiary uczynić obecnymi wobec ducha danej osoby. A czyni się to w tym celu, aby wzbudzać z kolei uczucia, które są nakierowane na Boga, a to wszystko jest przeplatane modlitwą, aby prosić łaskę od Boga. Dana medytacja rozpoczyna się od modlitwy przygotowawczej, następnie przechodzi się do 2 albo 3 wstępów, w zależności od poszczególnych przypadków i od tych wstępów przechodzi się do rozważania, które powinno zakończyć rozmową. Samo rozważanie rozkłada się na pewne punkty, zwykle na 3 czy 4. Do każdego z tych punktów po kolei angażuje się 3 władze duszy: pamięć, z wyobraźnią, intelekt albo zdolność rozmowania i wolę. Wyobraźnia sprawia, że pozwala mieć żywe widzenie tajemnicy, którą się rozważa. Intelekt dokonuje refleksji nad tą tajemnicą, zaś wola wywołuje odpowiednie do tego uczucia. Kiedy duch przejdzie w podsumowaniu przez te różne punkty, to kończy rozmową, która stanowi niejako szczyt samego rozważania. Przypomnijmy, potem jeszcze trzeba też powiedzieć, że metody ignacjańskie stanowią integralną część tej metody ogólnej, jaką są ćwiczenia, czyli są włączone w kontekst i w czas duchowej pracy bardzo intensywnej, aby doprowadzić duszę do określonych dyspozycji wewnętrznych, koniecznych do tego, aby osiągnąć cel wyznaczony przez ćwiczenia. I nie jest tak, że te metody uważa się już jako nieużyteczne po tym szczególnym okresie. Przeciwnie, on przewiduje wprost i co więcej, użycie tych metod w codziennym życiu potrwa o wiele dłużej i z nim mniejszą konsekwencją. Przeto, jakkolwiek wydaje się, że święty Ignacy łączy w sposób wyraźny ważność technik metodycznych, które proponuje w sposób umiarkowany i jasny, gdyż uznaje, że od nich zależy dobry owoc modlitwy, to niemniej wiedzi w nich nic ponad to, że jest to prosty środek i przeto myliłby się, gdyż, jak mówi wprost święty, ten kierownik duchowy, który chciałby prowadzić wszystkie dusze tą samą drogą, gdyż dróg Pan jest wiele. W konstytucjach mówi tak, zakonniku formowanym nie powinno się żadnej reguły nakładać odnośnie modlitwy, poza tą jedną, która odnosi się do każdego, czyli miłość regulowana przez roztropność dyskreta caritas. Dochodząc więc do konkluzji, należy stwierdzić, że znaczenie metody nie jest czymś absolutnym, ale zwyczajnie względnym. Ich stosowanie jest nie tylko użyteczne, ale normalnie jest nawet konieczne w początkach życia duchowego i należy podążać tą drogą medytacji, dopóki w duszy nie rozbudzi się smak trwania w relacji z Bogiem przez miłość coraz bardziej żarliwą i poznanie coraz głębsze tajemnic wiary. To jeszcze taka jedna uwaga, mam nadzieję, że to nie będę wchodził w temat pani Moniki, ale no taka uwaga krytyczna, że jezuici w XVII-XVIII wieku rozdrabniali tę metodę, zwracając uwagę na doprecyzowanie i na pomnażanie liczby aktów, które powinny mieć miejsce, bo trzeba była doskonała. Ale według oceny Leclerca, no to bardziej to służyło rozproszeniu niż skupieniu. Także to, a to jest inna sprawa. To by pewnie musiała być na ten temat jezuita wypowiedzieć. Jak teraz ta metoda jest stosowana, na ile ona jest wierna dziedzictwu świętego Ignacemu, na ile wykorzystują całe to doświadczenie wiekowe, to już jest inna sprawa. Teraz tak, idziemy dalej. Ta metoda z kolei Ignacego, taka doprecyzowana mimo wszystko, stanowiła matrycę dla innych metod, które w tym czasie powstawały, które były bardzo ważne. Więc tak, niewątpliwie stanowiła matrycę dla świętego Ludwika z Granaty, dominikanina. Który no, postać bardzo ważna. Urodził się w Grenadzie, zmarł w Lizbonie. Jako dominikanin właśnie reformował klasztor dominikański daleko Kordowy. Był także prowincjałem prowincji portugalskiej. A jego książka o modlitwie, rozmyślaniu miała 229 wydań hiszpańskich i no, była takim bestsellerem w tamtym czasie. No, miał też jedną wpadkę bardzo poważną, to tak już na marginesie. On dał się oszukać takiej dominikance z Lizbony, Marii od nawiedzenia, która miała być rzekomo mistyczką, która miała mieć ślady męki pańskiej. i tak dalej. I ona też dała takie fałszywe proroctwo, że ta złota armada, wielka armada hiszpańska zwycięży Anglików. Jak wiemy, to się zakończyło klęską. No ale właśnie i król, i całe środowisko króla, dwór hiszpański uwierzył tej mistyczce, a w jakiegoś momentu zaprobował ją, jakże to są prawdziwe doświadczenia święty Ludwik z Grenady. Potem się z tego wycofał i jakby się wyspowiadał z tego w takiej publicznej publikacji, no ale niemniej na jakimś etapie dał gwarancję, co później spowodowało no, daleko idące konsekwencje także polityczne. Jan od Krzyża się z kolei na niej poznał od razu i jak była kapituła w Lizbonie i tam naszych ojców, oni tam wszyscy właściwie chodzili do niej na spotkanie, tam te naczynia brali z tą niby, nie wiem, sztychran się co wydawających jak już tam cieczą, no to on wszystko, w tym czasie chodził się modlić nad oceanem, a jego współbrat, który tych naczyń nabrał, to kazał mu to wszystko wyrzucić i wylać. No i potem okazało się, że miał rację. Dobrze, to tak na marginesie. Natomiast Ludwik z Grenady no, pisze taką książkę właśnie o modlitwie, którą po prostu widać wyraźną inspirację metodą ignacjańską. I Ludwik mówi o takich dwóch trudnościach, że osoby, które oddalają się, znaczy on poprzez tą swoją metodę, taką bardziej dopracowaną według niego, chce wyjść naprzeciw dwóm trudnościom. Więc tak, dusze, które oddają się modlitwie myślnej, to po pierwsze, mają brak doświadczenia, przez co dana osoba nie wie, jak zająć myśli, a następnie brak u danej osoby miłości i pobożności sprawia, że medytacja staje się niejako zdobyczą rozproszeń i rozkłości. Przeto przedstawia różne tematy do medytacji w ciągu tygodnia i proponuje także metodę, która miała wielkie oddziaływanie na późniejszych autorów duchowych. Więc metoda służy jako reguła postępowania w czasie modlitwy dla osób, które są początkującymi, podobnie jak uczył święty Ignacy. Dla osób, którzy już są bardziej zaawansowani w życiu modlitwy, nie jest ta konieczna. Ci, którzy już są posunięci na drodze modlitwy, będą bezpośrednio pouczani przez Ducha Świętego. I modlitwa myślna złożona jest według Ludwika z sześciu części. Przygotowanie, lektura, medytacja, dziękczynienie, ofiarowanie, prośba. Przede wszystkim należy przygotować własne serce. Przygotowanie przeto ma na celu skupienie się na przedmiocie rozważania już wieczór poprzedzający i przemyślenie go na nowo zaraz po wstaniu następnego dnia, starając się stanąć w obecności Boga, żałując za własne winy i prosząc o pomoc Bożą. Następnie powinna być lektura związana z danym tematem, która powinna być dokonana powoli i powinna być krótka, której celem jest zainspirować refleksję, a przede wszystkim modlitwę. I kiedy nastąpiła modlitwa, to po jakimś czasie powinno się jej zaprzestać, a wówczas powinna rozpocząć się medytacja, która odwołuje się do intelektu i w zależności od przedmiotu rozważania może także odwołać się do wyobraźni, gdyż zastanawiając się nad tematem, ale nie przesadzając też, może się okazać rzeczą pożyteczną, otworzyć wyobraźni scenę tajemnicy, którą się medytuje. Następnie jest dziękczynienie, to jest taką naturalną konsekwencją medytacji, jest wyrazem wdzięczności za Boże dobrodziejstwa, które w jakiś sposób wiążą się z zauważonym tematem. Przeto dziękczynienie prowadzi daną osobę do ofiarowania Bogu jako wyraz wdzięczności wszystkiego tego, co otrzymała dana osoba, ofiarowanie samej siebie woli Bożej, ofiarowanie zasług i cierpień Jezusa, które stały się niejako naszą własnością. I po ofiarowaniu jest także czymś cennym, można jeszcze zwrócić się do Pana i przedstawić nasze pragnienie, nasze prośby. Zasadniczo powinno to być jedna prośba odnosząca się do chwały Bożej, czyli aby wszystkie narody świata poznały, uwielbiły i adorowały Boga. Powinna także być prośbą za cały Kościół. Prośba o to, co daną sobie osoby duchowe jest najbardziej potrzebne. Nimi Ludwik z Granady kładzie nacisk na to, aby chrześcijanin na modlitwie zwalczał swój egoizm, ponieważ modlitwa jest przede wszystkim adoracją, oddaniem chwały, dziękczynieniem. Przed to, aby poszukiwanie Boga na modlitwie myślne było owocne, zachęca Ludwik do brania pod uwagę następujących spraw. Pierwsze, metoda i przedmiot medytacji nie mogą być ściśle określone. Jeśli bowiem dusza napotka w czasie lektury jakąś myśl czy wyrażenie, na które może skupić swoją uwagę, czy to wtedy na tym idzie, na tym się dalej to rozważa. Dalej nie powinno się przykładać zbyt przesadnego znaczenia spekulacji, ale powinno się raczej wszystko nakierować na poruszenie uczuć. Jeszcze dalsze uwagi, przepraszam. Nie powinno się również jakoś przynaglać woli na siłę w sposób gwałtowny, gdyż poza tym, że może zaszkodzić to zdrowiu, nie ma to skuteczności w porządku nadprzyrodzonym. Należy pozostać nieugiętym, wytrwałym wobec oschłości i zmęczenia, które normalnie zaburzają życie modlitwy. Więc trzeba na tym się trwać. Także nie należy widzieć owocu modlitwy w smakach i emocjach, które można ewentualnie odczuwać, ale modlitwa powinna być skuteczna i przemijająca przez dzieła, a w ten sposób staje się owocna łaska, która w czasie modlitwy danej osobie została udzielona. Prawdziwa bowiem pobożność nie polega na uczuciach, które ogarniają serce w czasie modlitwy, ale na gotowości bez ociągania się w czynieniu dobra i wypełnieniu woli Bożej. W ten sposób Ludwik z Grenady przedstawia nam metodę modlitwy prostą i zarazem to, co w niej zasadnicze, przez to nie dziwi, że ta jego metoda osadzona na doktrynie przenikniętej równowagą i mądrością odniosła później wielki sukces. Tutaj jeszcze taka jedna rzecz. Z kolei natomiast z Ludwika korzysta Piotr z Alkantary w takim swoim działku o modlitwie i on właściwie według niektórych po prostu streścił Ludwika z Grenady. Prawda. Piotr z Alkantary też bardzo ważna postać dla Karmelu, dla świętej Teresy. Bez jego tutaj ingerencji, jego wpływom, oddziaływaniu to trudno byłoby, że powstał Karmel św. Józefa. To jest osobny, bardzo ciekawy temat. Tak. Dobrze. Także widzimy tutaj te takie pewne powiązanie, prawda? Ignacy, Ludwik z Granady, potem Piotr z Alkantary, to ma dalsze idące konsekwencje. Tak. No i teraz, jeśli chodzi o dalsze oddziaływanie. Otóż kolejną sprawą, która z tego wyszła, to jest tak zwana metoda subicjańska. Przy tym tak. Na świętym Ludwiku opierał się święty Jan de Avila. Niedawno ogłoszony doktorem Kościoła przez Benedykta XVI, też również postać niezwykle ważna dla duchowości hiszpańskiej. W dużej mierze właśnie on też przyczynił się do odnowy Kościoła hiszpańskiego. On dał takie podstawy właściwie do reformy duchowieństwa i założenia seminariów. To jest jakby jego dzieło. Też duże relacje ze świętą Teresą. Dobrze. Niemniej od dużo zaczerpnęli od Jana Zawila Francuzi. Szkoła francuska. Tak. Przy tym przejmuje bardzo dużo Jan de Avila od Ludwika z Granady. Natomiast co robi? Wszystkie te rozważania, które są proponowane w tej metodzie, oparte są na życiu Jezusa, na człowieczeństwie Jezusa. I to w jakimś sensie zostało przyjęte czy kontynuowane potem przez szkołę francuską w XVII wieku. Oni też dokonali wyboru własnych tam metod. Tu mamy kardynała Berilla, który miał też z kolei wielki wpływ, wielkie znaczenie, jeśli chodzi o sprowadzenie komunitarnych bosych do Francji. Nadał im tam odpowiedni kształt, co powodowało także swoiste napięcie. I dlatego też karmelitanki bose idą odrębną drogą. Także na przykład święta Terezka nigdy nie podpisuje się jako karmelitanka bosa, tylko jako karmelitanka. I dopiero dzięki modlitwie Teresji, dzięki potem siostrze Agnieszce w XX wieku, w latach 30. Karmel wrócił właściwie pod zakon, a tak to miał swoją własną drogę francuską. To od generał Beryl. Z nim też się pokłóciła nasza Anna od Jezusa. I dlatego zostawiła Francję. Temat bardzo ciekawy. Natomiast tutaj mamy takie trzy postacie: Beryl, Conderon i Olier. I na tym ostatnim się skupimy, trochę parę słów powiemy. Otóż, więc kolejny, z jednej strony właśnie jest tam Jan de Avila, jednocześnie też metoda ignacjańska i on tutaj wprowadza pewne własne rzeczy, to znaczy skupienie się na Słowie Wcielonym. Czyli celem medytacji, modlitwy dla niego jest przylgnięcie do Słowa Wcielonego. I trzy są w tej metodzie akty czy części zasadnicze. Adoracja. Przedmiotem medytacji jest jedna z doskonałości, atrybut Boga, tajemnica, cnota czy słowa Jezusa. Olier bowiem jest za tym, aby skupić się na tematach ściśle moralnych i cnotach rozważanych w samych sobie. Uważa tak, gdyż tego typu rozważania nie prowadzą wprost do Boga i do miłości, ale sprawiają, że dusza skupia się na samej sobie. Dlatego jest za tym, aby adorować, podziwiać, wychwalać, dziękować, miłować, mając Jezusa przed swoim oczyma. Więc ten aspekt człowieczeństwa. To jeszcze jest... Dobra. Następnie jest komunia. Jest to uczestniczenie w uczuciach Chrystusa. Przeto rozważa się Jego stany, kontempluje się Jego cnoty, dokonuje się refleksji nad Jego słowami, pragnie się zarazem, czy zarazem można prosić o Jego dary, przyciąga się w ten sposób Jezusa do swojego serca. I współpraca, trzeci element, chodzi tu o konkretne i praktyczne postanowienie naśladowania Jezusa i życia zgodnie ze szczegółową łaską otrzymaną w czasie komunii. I tę część dopełnia się w wyrażeniu Jezus w dłoniach, ponieważ dłonie oznaczają wprowadzanie w czyn postanowień. Trzeba jednak powiedzieć, że ta metoda jest w przeważający sposób uczuciowa. Francuzi, tacy intelektualiści, jednak są bardzo uczuciowi, nie zawsze jest odpowiednia dla początkujących, gdyż oni potrzebują solidnych przekonań i długich rozważań, zanim przejdą do uczuć. Niemniej te dwie metody, ignacjańska i suplicjańska, nie tylko ucieleśniają dwa typy modlitwy dyskursywnej i uczuciowej, ale przedstawiają także dwie postawy, dwie różne postawy, nie tyle przeciwstawne, dwie różne wizje życia chrześcijańskiego, szczególnie jeśli chodzi o relacje między wolą i łaską. Poza tym wydaje się również, że także inne metody sprowadzane przez świętego Franciszka Salezego, świętego Chrzciciela, czy Alfonsa Ligorego, choć każda z nich przybliżają się mniej czy bardziej do jednej z tych dwóch, to jednak każda z nich ma swoją niejako fizjonomię, która jest rzeczą pożyteczną uchwycić i ukazać osobom, które chcą praktykować modlitwę myślną. A co, prawda? No w każdym razie no trzeba też to bogactwo tych metod. No jest też no bardzo pełnym darem i tutaj można w zależności jakby swoich możliwości, swoich, powiedziałbym, uzdolnień z tych poszczególnych metod skorzystać. Przy tym oczywiście wiadomo jest tak, że te metody powstają w określonych uwarunkowaniach, są zastosowane do określonej grupy osób, to też trzeba mieć to uwadze. Niemniej, pomimo tej różnorodności przedstawionych metod wynikających z różnych zamierzeń i perspektyw duchowych, to wszystkie te metody klasyczne mają coś wspólnego odnośnie przygotowania dalszego i bliższego. Osoba, która ma podjąć medytację, powinna odpowiednio przygotować przez skupienie i następnie przez lekturę punktu demedytacji i następnie ubezpieczyć się wobec Boga. Następuje praca odpowiednio medytacyjna nad samym jej tematem, który powinna dopełnić się w rozmowie. Dobrze. Teraz przejdziemy do metody teresjańskiej. Temat jest taki dosyć, można powiedzieć, złożony, bo sama Teresa, jak wiemy, pisze o tym w czwartym rozdziale Księgi Mojego Życia, to dziękuję Bogu, pisze, że nie spotkała takiego kierownika duchowego, który by od niej wymagał stosowania tej ścisłej metody w życiu. A wtedy wiemy, że duży wpływ na nią mieli jezuici, jeśli chodzi o takie prowadzenie duchowe. Natomiast ojca, dla którego była też królikiem duchowym, w momencie prowadziła raczej według metody świętego Ludwika z Grenady. No i miał bardzo, ojciec bardzo pięknie się rozwinął. Natomiast ona sama co do tej metody ma pewne dystans. I jeżeli byśmy tak chcieli mówić o metodzie świętej teraz jako takiej, no to jest ta metoda, o której ona mówi zasadniczo w drodze doskonałości, tam 26 rozdział. Natomiast po świętej Teresie, i można powiedzieć tak, dla Teresy zasadniczo taką metodą, taką też zaadresowaną do kobiet i też w oparciu o, no i też takich osób, które mają duże kłopoty z wyobraźnią, żeby ją jakoś odpowiednio kształtować czy modelować. Więc ona proponuje tę metodę uobecniania się, która jest zawarta w Drodze Doskonałości, ten 26 rozdział. I to jest o tyle ważne, dlatego że to, jak wiemy, Droga Doskonałości jest takim podręcznikiem formacyjnym pod względem życia duchowego dla karmitalnych bosek, jako takich. Jak wiemy, że nie tylko. Niemniej jednak po śmierci świętej Teresy następuje taka cała, powiedziałbym, plejada i uczniów. Tutaj mamy szczególnie ojca Gracjana, który napisał książkę Modlitwa myślna. Mamy także ojca Jana. Na temat modlitwy ojca Jana od krzyża to tak do końca z jego dzieł trudno to wydobyć. Natomiast jest tutaj ważny moment, że ojciec Jan od krzyża jako radny, taki powiedziałbym, takie rady zarządzającej zakonem, definitorium, aprobuje książkę, napisuje taką instrukcję dla nowicjuszy, napisaną przez ojca Bartomieja, dla nowicjuszy w Pastranie. I tam w tej instrukcji dla nowicjuszy jest powiedziane, że przez rok w nowicjacie magister ma uczyć na temat modlitwy myślnej i podane są punkty. Tam jest właśnie podanych 7 punktów, on tam się właśnie wzoruje na, no może być na Ludwiku z Granady raczej. 7 punktów. W podobny sposób to widzi Maria od Józefa, taka bardzo wierna uczennica Teresy, która w książce też to podaje. Więc jakby w tym drugim pokoleniu, znowu praktycznie takim formacyjnym, zaprowadza się pewną metodę. Oczywiście, że tam jest taki moment, czy tych siedmiu punktów, moment kontemplacji. Więc pierwszy pokolenie to była kontemplacja, a potem to widać jakby te problemy już w następnych instrukcjach powstających w różnych tam dziedzinach, w różnych ośrodkach, jakby od tego się odchodzi i bardziej się mówi tylko o serdecznej rozmowie czy coś takiego. Natomiast taką pewną próbę otworzenia jako tak zwane metody terezjańskiej czy kamitańskiej podjął powiedzmy w latach 30, odtworzenie w oparciu dzieła świętej Teresy, mimo wszystko taką próbę podjęto, podjął ojciec Gabriel od Marii Magdaleny. Jest taki słynny, jest jego taki malutka książeczka Katechizm modlitwy myśli. Ojciec Gabriel to jest taka bardzo piękna postać. Niestety, można powiedzieć z żalem, nie rozpoznał się na Janie Pawle II, bo kiedy Karol Wojtyła przyszedł do naszych karmelitów ze swoją pracą, żeby skonsultować, no to potraktowano go tak, jak to się mówi, per noga. Niestety ojciec Gabriel tutaj nie miał ducha proroczego. No ale niemniej no była taka wtedy bardzo ważna postać. Oni tam dużo było takim, miał polemiki z dominikaninem Artinero na temat tezowanej kontemplacji nabytej. Więc tak, to już tylko tak w punktach to przedstawię. Bardzo krótko. Więc tak. Więc to, co tworzył się z Gabriel. Więc tak, pragnąc rozmawiać bardzo głęboko z Bogiem, wyjaśnia ojciec Gabriel, należy być w relacji z Nim. I temu służy przygotowanie, które polega na staniecie w sposób świadomy w obecności Boga, na nakierowaniu ku Niemu swojej myśli. A po nabraniu przekonania danej osobą miłości Boga do niej, należy wybrać jako temat refleksji jedną z prawd wiary, w której ta miłość Boga do tej osoby się wyraża. I dlatego powinna być odpowiednia lektura w takiej sytuacji. Nie wystarczy jednak czytać, należy także to, co się czyta, pogłębić, a to pogłębienie następuje wraz z medytacją. A z kolei z myśli, które zrodziły się w momencie medytacji w sposób spontaniczny, wypływają z serca, może także i z warg słowa pełne uczuć, wyrażające zdecydowaną wolę dawania świadectwa przez dzieła mówiące o miłości do Jezusa danej osoby. I to stanowi centrum, serce modlitwy. Ale może być i tak, że dla wielu dusz to nie wystarczy. Są bowiem osoby, które wyrażają miłość w sposób jeszcze bardziej zróżnicowany i takim osobom, co bardzo ułatwić może przedłużenie rozmowy z Bogiem, zostają zaproponowane dalsze trzy punkty tej medytacji, które jednak są czymś dowolnym. Przeto może nastąpić dziękczynienie, przez które po wielokrotnym powtórzeniu Panu, że Go miłujemy, wyrażamy Jemu naszą wdzięczność za wszystkie Jego dobrodziejstwa, od Niego otrzymane i wyrażamy z tego powodu Jemu wdzięczność, ofiarowanie, przez nie przekonanie, że tylko od Niego otrzymaliśmy, staramy się w jakiś sposób być wdzięczni, na ile to możliwe, przedstawiając Panu jakieś dobre postanowienia, co zresztą, kończąc modlitwę, zawsze jest dobrze to uczynić. Z kolei prośba, przez którą będąc w przekonaniu naszej słabości i kruchości prosimy o pomoc Boga i oto cała metoda terezjańska złożona z siedmiu części, dwie części prowadzające przygotowanie, otwarcie się na obecność Pana i lektura. Dwie części istotne, medytacja, rozmowa i trzy części dowolne, aby było łatwiej przedłużyć rozmowę, dziękczynienie, ofiarowanie i prośba. To jest otworzenie przez ojca Gabriela. Ta metoda przeto jest na tyle elastyczna, że zostawia wolność we zwrocie ku Bogu bez żadnych ścisłych schematów modlitwy czy pobożności rozpraszających na szereg innych spraw, ponieważ zachowuje złoty środek, jaką równomierny dystans pomiędzy tym, co intelektualne i tym, co takie sentymentalne. Mamy, jak widać, liczne metody modlitwy, które choć zawierają w sobie wspólny zespół elementów podstawowych, to jednak wyrażają różne postawy duszy, skłonne orientować się bardziej ku jednej niż ku innej prawdzie wiary i jedną z nich w sposób szczególny oświecać swoje życie. Skłonne do odczuwania w sposób dominujący, czy to siłę spekulacji i rozważania, czy też uczucia i serca. Pozostaje duszy wolność wyboru jednej metody spośród innych, pozostaje także wolność zamieniania ich, także w zależności od różnych sytuacji, jakie niesie ze sobą życie. Jednak najlepiej będzie, jeśli dusza wybierze tę metodę, która dzięki łasce Ducha Świętego i głosowi kierownika wskaże jej jako drogę, która pomoże jej jak najlepiej podążać drogą do Boga. Także tu jest. No i przy tym oczywiście te nasze rozważania są trochę takie, są historyczne też, ale niemniej zdajemy sobie sprawę, widzimy, że jednak one, te metody w dalszym ciągu mają zastosowanie, one są jakoś aktualizowane, ale są zawsze takim punktem odwołania. Oczywiście pozostaje zawsze problem, w jaki sposób do tego podejść, jak praktycznie zastosować to w swoim własnym życiu. Pozostaje tutaj inna sprawa tak zwanej tego całego ruchu franciszkańskiego, który też wtedy odegrał bardzo wielką rolę, jeśli chodzi o Hiszpanię i o świętą Teresę, na przykład Franciszko de Suna z trzecim obiecadłem. No ale to już, to zostaje, w końcu to był bardzo ważny ruch. Natomiast jedną z takich rzeczy, które były w tym ruchu medytacyjnym franciszkanów, jedna rzecz bardzo niebezpieczna była. To znaczy, tam nie kładziono nacisku na człowieczeństwo Jezusa Chrystusa. Dlatego też Teresa, która bardzo wiele korzystała z Franciszka de Osuny, to jednak w którymś momencie jakby się do tego zdystansowała. I tam są takie, dużo na ten temat pisze. Poza tym też być może to też jest powodem tego, że brak takiego odwołania się do człowieczeństwa Jezusa spowodował, że w Hiszpanii w XVI wieku najwięcej takich ruchów, takich sękciarskich, alumbrados czy tam innych, to właśnie było w tych ruchach związanych z tym nurtem franciszkańskim. Ale to jest osobny temat, bardzo rozległy i nimi też bardzo ważny, też bardzo cenny. To na tyle. Bardzo dziękuję za uwagę. Teraz zapraszam na przerwę, żeby wypić jakąś herbatę, się rozgrzać. I potem będzie miała już pani Monika.